podróżnicy, z tej strony Magdalena. Witajcie w podcaście Itaka podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. Dzisiaj zabieramy Was w podróż na wyspę, która jest klejnotem Atlantyku. To miejsce pełne majestatycznych krajobrazów, bogatej kultury i niesamowitej historii. Mowa oczywiście o Maderze, wyspie wiecznej wiosny, gdzie piękna flora współgra z dzikim oceanem. W tym odcinku podążymy śladami jej unikatowej tradycji, smaków i widoków. Dzisiaj porozmawiam z Sylwią, która jest zakochana w Maderze. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając opowieści. To już czas na naszą kolejną podróż. I taki świat jest piękny. Cześć Sylwia.
Bom dia, Magda.
Przywitałaś się po portugalsku, czyli jesteśmy w Portugalii, ale chyba nie do końca.
Jesteśmy na Maderze. Jest to portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim. Jej pełna nazwa to autonomiczny region Madery, w którego w skład wchodzą oprócz Madery, która jest największą wyspą, jeszcze Porto Santo, wyspy Deserteis i Selvagens.
Bardzo ciekawe. Myślałam, że Madera jest po prostu jedną wyspą portugalską, nie ma wokół nic. Z tego, co ja wiem, Maderę nazywamy Krainą Wiecznej Wiosny albo Ogrodami Atlantyku. Dlaczego? Powiedz mi, tak się dzieje, tak na tą wyspę możemy mówić?
Tak, to prawda. Jest to wyspa wiecznej wiosny ze względu na swój łagodny klimat. Średnia roczna temperatura tutaj to około 21 stopni. Oczywiście też są troszeczkę różnice pomiędzy latem a zimą. Jeżeli chodzi o lato, tutaj temperatury oscylują między 23 a 26 stopni. No i zimą temperatura nie spada poniżej 19 stopni, więc jest to wyspa do odwiedzenia przez cały rok.
Czyli przyjemnie przez 365 dni wydawać by się mogło tak naprawdę.
Tak, jest bardzo przyjemnie. Natomiast warto zwrócić uwagę, Madera jest wyspą wulkaniczną. Tak naprawdę to jest jeden z najwyższych wulkanów na świecie. Jedna tylko z tym, że gdzieś tam większą część mamy pod oceanem. Natomiast 1/3 jest na powierzchni. Jeżeli chodzi o ukształtowanie, to ono ma nie tylko wpływ na fantastyczne krajobrazy, które na Maderze są naprawdę rewelacyjne, ale właśnie na pogodę i na klimat. I tutaj warto zwrócić uwagę na różnicy pomiędzy nabrzeżem a środkową częścią, która jest bardzo górzysta, no bo inną temperaturę będziemy mieli na wybrzeżu, a inną w górach. Tak samo są nieznaczne różnice między pogodą na północy. Północ jest troszeczkę bardziej deszczowa, przez to też jeszcze bardziej zielona. Natomiast na południu jest dużo więcej słońca.
Wszystko brzmi super. To podpowiedz może naszym widzom, jak dostać się na Maderę. Czy musimy mieć paszport, czy dowód osobisty? Jak wygląda podróż?
Tak jak już rozmawiałyśmy, Madera jest portugalską wyspą, jest w Unii Europejskiej, więc wystarczy nam dowód osobisty. Na Maderę możemy polecieć z Polski, z większości dużych miast i lot trwa około 5-5,5 godziny.
Powiedz nam może coś o największym mieście Madery. Funchal jest stolicą, prawda?
Prawda, Funchal jest stolicą wyspy i tak jak wspomniałaś, największym miastem, w którym żyje około 50% ludności całej wyspy, czyli około 150 tysięcy osób. W Funchal mamy naprawdę sporo atrakcji, z miastem, które warto zobaczyć podczas naszej podróży na wyspę. No myślę, że nasze kroki warto skierować do centrum miasta, na ulicę Rua Santa Maria. To jest taki główny deptak. Jest to tak naprawdę taka galeria sztuki, można powiedzieć, ponieważ wokół całej uliczki, na całej uliczce drzwi są pomalowane przez lokalnych artystów. Mamy najważniejszy taki punkt, to jest park Mercado dos Lavradores. Jest to bardzo ciekawe miejsce, w którym możemy zobaczyć setki różnych owoców i też popróbować. Możemy tutaj spróbować krzyżówki ananasa z bananem.
Jak smakuje? Próbowałaś?
No dosyć specyficznie, ale warto spróbować. Poza tym można spróbować owoc Monstery. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałaś?
Nie miałam okazji. Powiem ci szczerze, że nawet nie wiedziałam o istnieniu tego tak naprawdę ogrodu botaniczno-owocowego, tak to mogę nazwać?
Tak bardziej powiedziałam, że to jest targ, taki owocowo-warzywny, na którym zaopatrują się lokalni mieszkańcy, no, ale to też jest fajna atrakcja turystyczna, bo możemy naprawdę popróbować fajnych smaków. Potem myślę, że warto skierować się na wzgórze Monte. do którego możemy wybrać się kolejką, teleferiko. Jest to naprawdę fajna atrakcja, bo możemy z góry podziwiać panoramę miasta Funchal.
Okej, pozwól, że wejdę ci w słowo. Jasne. To jest coś takiego jak na naszą Gubałówkę, tylko 3 razy piękniej i 2 razy dłużej? Coś w tym
coś
stylu?
Coś takiego. Wiesz co, tam przejazd na wzgórze Monte to jest jakieś 15-20 minut, okay. Ale naprawdę roztaczają się niesamowite widoki na port, na Ocean Atlantycki i na samo miasto Funchal i okoliczne wzgórza. Jak będziemy już na wzgórzu Monte, warto nasze kroki skierować do ogrodu botanicznego. Jest to Jardin Botanico. Jest to ogród, który ma około 8 hektarów, podzielony na kilka sekcji, ale tak naprawdę najważniejszą atrakcją, chyba wizytówką tego miejsca jest dywan kwiatowy, z którego i tutaj też z tego punktu rozciąga się przepiękny widok na Funchal. Jest to takie miejsce, które znajduje się w wielu przewodnikach czy zdjęciach, katalogach, dokładnie. Pewnie kojarzysz nawet z naszej strony.
A powiedz mi, wracając jeszcze do wzgórza, bo tak sobie myślę, że dla śmiałków można też tam wejść piechotą, rozumiem, tak? Czy tylko wjazd kolejką obowiązuje?
Można wejść piechotą, można dojechać lokalnym autobusem, można wjechać samochodem. Natomiast myślę, że kolejka jest fajną atrakcją samą w sobie.
Jasne. Zjeżdżamy, schodzimy, jeżeli już zwiedzimy ogród. Pamiętam, że była dość ciekawa opcja poruszania się w dół po wyspie. Może opowiedz o tym, bo ja akurat nie miałam okazji zjeżdżać, uwaga, czym? Saneczkami.
Tak, jest to taka niezwykła atrakcja, bo do zjazdu saniami nie potrzebujemy śniegu. Co jest też fajne i niezwykłe w tej atrakcji, to, że drogą, którą jest zjazd, to jest trasa około 2 kilometrów, cały czas jeżdżą samochody. Więc jest 2 panów, tak zwanych carreiros, którzy zajmują się jakby popychaniem, prowadzeniem tych sań, ubrani w takie tradycyjne stroje, w kapeluszami.
Mają właśnie takie... chyba łatwo ich rozpoznamy.
Tak,
pamiętam
dokładnie.
Takie kapelusze specyficzne.
Tak, takie, takie słonkowe kapelusze. Mają też specyficzne buty z gumową podeszwą, które służą do hamowania.
Okay.
Powiem szczerze, że jest to naprawdę super atrakcja. Można się rozpędzić nawet do 45 km na godzinę.
Fajnie, brzmi bardzo ciekawie i tak jak mówisz, nie potrzebujemy zimy, aby podróżować sankami.
Dokładnie, jest to coś takiego niespotykanego nigdzie indziej. Ale jeszcze tutaj odnośnie samego Funchal chciałabym wspomnieć jeszcze o drugim ogrodzie botanicznym, bo myślę, że jest też wart zobaczenia. Jest to Monte Palace, który jest zaliczany do 13 najpiękniejszych ogrodów na świecie.
Wow. Czyli jest co robić. 2 ogrody, podsumujmy, Funchal, wjeżdżamy kolejką przeszkloną z wagonikami, tak. Z których podziwiamy widoki, zjeżdżamy saneczkami, a jesteśmy tylko w samym Funchal.
Jesteśmy tylko w samym Funchal, a tu atrakcji co nie miara.
Rozumiem, że Funchal jest dobrze skomunikowany z resztą wyspy i możemy też tam dojechać lokalnymi autobusami, bo ja osobiście się tak poruszałam, ty chyba trochę inaczej zwiedzałaś Maderę.
Możemy oczywiście autobusami, tak jak mówisz. No ja akurat zdecydowałam się na wypożyczenie samochodu, bo jest to na pewno najłatwiejsza z możliwości, no bo wszędzie gdzieś tam we własnym zakresie możemy dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdża komunikacja.
Zanim opuścimy Funchal, może przybliżymy jeszcze naszym widzom słynną postać z Madery, do której wzdychają kobiety, a mężczyźni się nim fascynują. Taka mała zagadka.
Oczywiście mowa o Cristiano Ronaldo, najsłynniejszym Portugalczyku. W Funchal znajdziemy jego posąg, znajduje się też obok muzeum, w którym znajdują się jego trofea. Jest to miejsce warte odwiedzenia dla fanów.
Okej, czyli mamy też element sportowy odhaczone. Zanim zamkniemy drzwi Funchal, ja od siebie chciałabym dodać, nie wiem jak ty miałaś odczucie, że przypomina taką małą Lizbonę, po której możemy sobie pochodzić wąskimi uliczkami, albo porównałabym to do Porto, więc ciut z Portugalii mamy, ale tak jak wspominałaś, czuć wpływy tej Madery w tym mieście. Tak bym to określiła. Nie
tak,
wiem,
jak
czy...
najbardziej zgadzam się z tobą. Też miałam takie odczucie, że troszeczkę przypominał, zwłaszcza jak jechaliśmy teleferiką właśnie tą kolejką, gdzieś tam z góry te czerwone dachy, tarasowość. No właśnie to tak przypominało Lizbonę.
Okej, zamykamy więc drzwi do Funchal. I gdzie teraz z Funchal udajemy się dalej? Czy jest to już wschód, zachód, czy lecimy na północ? Gdzie kierujemy nasze pierwsze kroki?
To wszystko zależy od nas, jakie atrakcje tutaj sobie wybierzemy, natomiast myślę, że warto gdzieś tam będąc w okolicy Funchal wybrać się w pierwszej kolejności na jeden z najwyższych klifów w Europie, czyli Cabo Girao. 581 metrów nad poziomem morza, przepiękny widok na miasteczko Câmara de Lobos, na Funchal, na Ocean Atlantycki. co czyni ten punkt widokowy wyjątkowym, to szklana platforma, czyli tak zwany skywalk. Możemy spojrzeć w dół, robi to naprawdę niesamowite wrażenie.
Czyli wchodzimy i pod stopami mamy klif schodzący do oceanu.
Tak, mamy tak? szkło i mamy widok na klif w dół. Niesamowite
Dobra.
Widoki.
Ekstra. Możemy tam się dostać z Funchal, myślę, że również komunikacją miejską, pamiętam. Ty
tak,
podróżowałaś autem?
Tak.
Gdzie dalej nas zaprowadzisz?
Myślę, że warto tutaj wybrać się na centralną część wyspy.
Okay.
To jest jedna z największych atrakcji wyspy. To jest trzeci najwyższy szczyt Pico Arieiro. 1818 metrów. Warto przed wyjazdem na Pico sprawdzić pogodę. Są kamerki internetowe.
Podobno jest kapryśnie. Mi niestety tak. się nie udało tam dotrzeć, więc chętnie posłucham, jak tam jest i czy miałaś słońce, czy słynne chmury i zero widoku.
Czy chmury też są atrakcją w tym miejscu, bo gdzieś tam możemy spacerować z głową w chmurach, że tak powiem, ale no warto jednak, żeby nie było mgliście czy deszczowo, bo Jasne. Nie będziemy mieć takiej pięknej panoramy. Nam akurat udało się dotrzeć, kiedy było słonecznie. Warto też wspomnieć, że przed Pico mamy bardzo fajny, duży parking. Właśnie blisko parkingu mamy bardzo ładny punkt widokowy. To jest około 20 minut spaceru Nino do Manta, który zakończony jest przepięknym tarasem, z którego roztaczają się niesamowite widoki.
Czyli najwyższy szczyt, tak? Madery?
To jest trzeci najwyższy.
Trzeci, przepraszam. Trzeci najwyższy szczyt Madery. Obok jeszcze piękny punkt widokowy. Tak. To wszystko blisko parkingu, więc nawet dla leniuszków, tak? tak?
Ale dla tych bardziej aktywnych tutaj okay. warto wspomnieć, że zaczyna się jedna z najsłynniejszych tras, to jest PR1, na najwyższy szczyt, czyli Pico Ruivo.
Trekking jest wpisany w Maderę, prawda? Jak już mówimy o tych szczytach, to zaczynamy właśnie wędrówkę. Czy są różne stopnie jakby tych tras? Możemy wybrać bardziej wymagającą, mniej wymagającą, o tej, o której mówisz, ile trwa?
Tak jak mówisz, można, jest wiele tras takich spacerowych, trekkingowych, więc możemy sobie wybrać do naszych jakby możliwości trasę. Sam trekking z Pico Arieiro, przepraszam, do Pico Ruivo, no to jest takie 10 kilometrów, więc okay. to już jest dosyć wymagający mhm. trekking. Mhm. Więc no jeżeli nie czujemy się na siłach, no to możemy poprzestać na punkcie widokowym.
Marzycie o podróżach słuchając naszego podcastu? Itaka spełni wasze marzenia. Sprawdźcie oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjecie, że podróże to niesamowita przygoda. I taki świat jest piękny. Wiem też, że na Maderze znajdują się słynne lewady. Co w ogóle kryje się pod tym hasłem? Czy też możemy tam spacerować? Przybliż nam może troszeczkę i opowiedz o tym.
Jak najbardziej. Z lewad właśnie słynie Madera. Czym są lewady? To są kanały, którymi prowadzono, takie wielokilometrowe kanały, którymi prowadzona była woda deszczowa z północy na południe wyspy.
Okay.
Służyły do nawadniania pól uprawnych. Żeby monitorować gdzieś tam przepływ tej wody, sprawdzać drożność tych kanałów, zbudowano ścieżki, którymi dzisiaj możemy właśnie
wędrować.
Sobie spacerować. I tutaj tak naprawdę praktycznie cała wyspa jest poprzecinana lewadami. Na dzień dzisiejszy to jest jakieś 3100 kilometrów, około 200 tras wzdłuż lewad. Więc tak naprawdę jaką lewadę byśmy nie wybrali, to wszędzie będzie pięknie. One prowadzą przez lasy wawrzynowe, prowadzą przez właśnie najwyższe szczyty, prowadzą wzdłuż klifowych wybrzeż, więc jest naprawdę dużo opcji do wyboru.
Okej, czyli mamy stolicę, mamy trekkingi dla aktywnych, dla mniej aktywnych. Gdzie jeszcze jedziemy? Teraz zachód, co byś podpowiedziała?
Myślę, że warto się skierować na wschodnie wybrzeże.
Czyli jednak wschód.
Tak, jednak wschód, bo to będzie takie dosyć spore zaskoczenie. Tak jak byliśmy w centralnej części,
Jasne.
Byliśmy na lewadach, mamy piękną, soczystą zieleń, mamy lasy. Tak, wschodnie wybrzeże to jest najbardziej wschodni kraniec wybrzeża. Tutaj bym skierowała nas do tego punktu. To jest Półwysep Świętego Wawrzyńca. Jest to miejsce takie unikatowe, ponieważ nie ma tutaj praktycznie roślinności. Mamy taki półpustynny klimat. Klif jest cały czas narażony na wiatry, więc mamy taki surowy krajobraz. ale to
pamiętam,
naprawdę...
zrobiło na mnie to wrażenie. Tak, zupełnie inny, tak jak mówisz, inny widok niż soczysta zielona zieleń. Bardziej coś jak, no może nie do końca dobre porównanie, ale jak Władca Pierścieni i już Góra Mordor, coś
można
takiego.
Można oczywiście też w ten sposób
było
porównać.
Takie małe skojarzenie, natomiast na pewno było to silne wrażenie robiło i tak jak mówisz, zupełnie inne. Też bym ten punkt określiła jako moim takim ulubionym, zupełnie innym i wyjątkowym.
A miałeś okazję przejść trasę, czy byłaś na punkcie widokowym?
Byłam na punkcie widokowym, bo ja akurat na Maderze byłam z tych leniuszków.
Aha, ale to jak najbardziej z punktu widokowego też rozciągają się piękne widoki na klify schodzące pionowo do oceanu i na cały półwysep. Natomiast dla osób, które gdzieś tam chcą troszeczkę więcej zobaczyć i troszeczkę się zmęczyć, ja jednak polecam trasę. Trasa
super.
Ma około 4 kilometrów. Powiedziałabym, że nie jest jakaś skomplikowana, nie jest trudna. Natomiast no, ma troszeczkę podejść, zwłaszcza na końcu. Natomiast widoki są
to następnym razem obowiązkowo w moim pamiętniku to się znajdzie. Ja osobiście zwiedzałam Maderę jeepami, więc miałam okazję podjeżdżać pod najwyższe szczyty i gdzieś tam podróżować trochę offroadowo.
To też super atrakcja.
Tak, bardziej na leniucha, natomiast też polecam, jeżeli ktoś nie może, nie chce uprawiać trekkingu, też można w ten sposób zwiedzać
to,
Maderę.
To, co mówisz, właśnie jest bardzo fajne, bo wielu osobom się wydaje, że no, Madera jest oczywiście jest wyspą dla osób, które lubią aktywności, lubią trekkingi, lubią trasy. Ale tak jak mówisz, osoby, które mniej lubią takie aktywności, też będą z wyspy
tak,
z bardzo
znajdą coś dla siebie, dokładnie. Wiem z autopsji. Okej. Pamiętam, że północ też była wyjątkowa. Jedno miasteczko dość słynne, wszyscy do niego podróżują z lawowymi tarasami i wodą z oceanu, czy wodą termalną? W sumie nie pamiętam do końca.
Bo mówimy o miasteczku Porto Moniz.
Tak, mówię o nim.
Tak, jest to miasto, które właśnie słynie przede wszystkim z lawowych basenów. One zostały ukształtowane siłami natury, tak? I woda, która się wlewa do basenów, jest wodą oceaniczną.
Mhm. Jasne. Tam też pamiętam, się zatrzymywaliśmy. Nie miałam okazji kąpać się w tych basenach, ale pamiętam, że turyści chętnie z nich korzystali i to też robiło wrażenie. Fale rozbijające się o te baseny lawowe, to coś cudownego. No dobra, tak, gdzie mnie dalej zabierzesz?
Ja wracając jeszcze do Porto Moniz, też niestety nie miałam okazji się kąpać, bo też były dosyć spore fale, ale i tak warto zobaczyć te miejsce, bo tak jak mówisz, te fale rozbijające się o ten brzeg tych basenów, no to jest coś pięknego.
Zatrzymajmy się na północy. Czy tutaj gdzieś jeszcze znajdziemy coś oprócz samego miasteczka i basenów lawowych, o których wspomniałyśmy?
Blisko Porto Moniz, jadąc z Porto Moniz do Seychelles, warto zajrzeć do takiego miejsca, to jest Ribera da Janela. To jest przepiękna plaża.
Nie byłam.
Piękne miejsce, zwłaszcza dla fotografów, bo z oceanu wynurzają się dwie skały, które gdzieś tam, które właśnie rozbijają się fale. Jest to przepiękny punkt.
Pozwól, że wejdę w ci w słowo. Ta plaża jest kamienista, rozumiem.
Plaża jest kamienista.
Jak większość na Maderze.
Tak.
Może później ciut powiemy więcej
o
plaży. Więc plaża kamienista z dwoma skałami, tak? Wyłaniającymi się, okej.
Dalej z Ribera da Janela pojechałabym do Seychelles. Miasteczko urokliwe, natomiast jego największą atrakcją, jego wizytówką jest przepiękna plaża. I tu, o dziwo, zaskoczę cię, jest to plaża piaszczysta.
Ale piasek nie z Madery.
Piasek z Madery, ale czarny.
Okej.
Okay. Czarny piasek,
to naprawdę.
Który pięknie kontrastuje z wodą z oceanu i z klifem, który jest niesamowicie zielony, soczysty. Można powiedzieć, że to takie Hawaje Madery. Jest to takie miejsce, które właśnie kojarzy się z Hawajami.
Naturalna, piaszczysta plaża na Maderze. No
tak,
dobra.
Taka też jest. Opowiem ci jeszcze później o jednej, bo też jeszcze się znajduję, ale to do tego wrócimy.
Okej, okay. Mamy hawajską plażę. Czy coś jeszcze na północy wartego zobaczenia?
Tak, możemy nasze kroki skierować do takiej tradycyjnej wioski z Santana, która słynie z takich trójkątnych domków krytych strzechą. Jest to też takie pocztówkowe miejsce.
O, tam byłam i zrobiłam zdjęcie pocztówkowe. Akurat bardzo ładnie świeciło słońce, więc faktycznie kolory tych domków robiły wrażenie. No było to zupełnie coś innego niż na całej wyspie. taki skansen.
Tak, myślę, że jak najbardziej można tak porównać, ale miałeś to szczęście, bo u mnie akurat padało, jest to właśnie ten północ troszeczkę bardziej deszczowa, ale też miało to swój klimat.
Kapryśna, ale piękna.
Tak, dokładnie.
Co dalej?
Jak jesteśmy przy pogodzie, no to tutaj powiedziałabym, że to jest troszeczkę... Zawsze liczymy na dobrą pogodę w dane miejsce, natomiast tutaj do tego miejsca jedziemy, kiedy pogoda jest najgorsza. Kiedy jest mgła, kiedy pada, kiedy jest wilgotno. Mówię o Lesie Fanal. Jest to tak, ma takie magiczne miejsce, które zwłaszcza właśnie w tych warunkach takich mglistych ma niesamowity charakter. Bo warto też wspomnieć, że jest to właśnie las mglisty, las wawrzynowy, który występuje też na Wyspach Kanaryjskich czy na Azorach, ale właśnie na Maderze jest go najwięcej. Został nawet wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Pamiętam, byłam, jak było mglisto i stwarzał takie klimatyczne miejsce, właśnie magiczne, tak, że jak do niego wchodziliśmy pewną małą grupką, to wszyscy zamilkli i szliśmy tam w ciszy. Obraz zupełnie jak z filmu. Nie można porównać do niczego więcej, więc naprawdę wygooglujcie sobie ten las, bo to było coś niesamowitego i unikatowego, myślę, bardzo.
Tak, jedynie co na co zwróciłam uwagę, żeby się nie przestraszyć, bo w lesie spacerują krowy.
Tak, spacerowały.
Więc można gdzieś tam w tej mgle nagle tutaj zobaczyć.
Dźwięki wydobywały się z mgły, tak. To było
coś. Miejsce magiczne, zgadzamy się w tym, więc jak najbardziej warto je odwiedzić.
No, zaskoczyło mnie to miejsce na oczywiście plus, jak większość miejsc, czy wszystkie na Maderze.
Zdecydowanie tak.
Mówiłaś o pogodzie. Możesz wyróżnić porami roku tą pogodę? Tak jak mówiłaś, ona jest wieczna wiosna przez cały rok. Natomiast ty w jakim okresie byłaś na Maderze?
Ja akurat byłam w okresie na przełomie listopada i grudnia. To tak już pod okres świąteczny i ja bardzo polecam ten okres. No wiadomo, pogoda może być troszeczkę bardziej kapryśna, ale naprawdę...
Na pewno nie tak depresyjna listopadowa jak u nas.
Oczywiście, u nas jest szaro, buro, ponuro, a na Maderze jest piękna wiosna. Może się oczywiście zdarzyć deszcz, jak to wiosną, ale dzięki temu mamy tą soczystą zieleń. Ale tak naprawdę gdzieś zawsze na Maderze świeci słońce. Nie? Więc to jest o tyle fajne. Wracając do tego okresu świątecznego, to tutaj wszystkie miasteczka są przepięknie przystrojone. Są lampki,
ale
są
śniegu
światełka.
Nie ma.
Śniegu nie ma, aczkolwiek na najwyższych szczytach może się zdarzyć. Aczkolwiek jak ja byłam, to nie, śniegu nie było. Było to piękne słońce,
czyli...
i trochę deszczu.
Odzieżowo, ubraniowo też się musimy odpowiednio przygotować, bo jeżeli chcemy trekking uprawiać gdzieś tam w wyższych partiach gór, no to musimy być przygotowani, prawda?
Tak, warto się dobrze przygotować na Maderę, wtedy pogoda nas naprawdę nie zaskoczy. Warto mieć ze sobą wszystko, od stroju kąpielowego, no tak, po ciepłą bluzę, po kurtkę przeciwdeszczową, krem z filtrem, bo też tutaj mocno świeci słońce, więc przydaje się.
Nie czuć tego słońca aż tak, tak mocno, a może nam zrobić krzywdę.
Dokładnie, jasne. Nawet te 23-26 stopni to jest troszeczkę inaczej odczuwalne ze względu na inny kąt padania promieni słonecznych, więc może być naprawdę gorąco też na Maderze. Więc
jasne.
Kremy z filtrem, nakrycia głowy. Warto, jeżeli planujemy trekkingi, mieć buty trekkingowe, tak? Mhm. Buty chroniące kostkę, bo gdzieś tam, jeżeli jest deszczowo, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, no to może być dosyć ślisko.
Czyli nie w japonkach, nie?
Nie, zdecydowanie nie.
Okej. Okay. Ja byłam na Maderze w maju. Miałam to szczęście, że cały czas świeciło słońce. Była to już mocna wiosna, bardzo gorąco było już, ale... Tak jak rozmawiamy, nie odczuwamy tego jak w innych krajach, na przykład śródziemnomorskich. To nie jest upał, który przeszkadza. To jest przyjemne ciepło, przyjemne gorąco.
Dokładnie, fajnie się wtedy zwiedza.
Tak.
Jak byłaś w maju, no to byłaś w bardzo fajnym okresie, bo to jest ten okres, kiedy wszystko kwitnie. Byłaś na przełomie kwietnia-maja, czy...
Byłam pod koniec maja.
Pod koniec maja.
Tak, wszystko już było bardzo kolorowe, jeżeli mówimy o kwiatach i ogrodach. Tak jak mówisz, to wszystko rozkwitało naturalnie, czyli te dywany kolorowe, o których wspomniałaś na wzgórzach, rozpościerały się też w zwykłych miasteczkach, bo wszędzie rosły kwiaty, więc kolory fioletu, czerwieni,
tak,
żółtego.
Barwami.
Dokładnie. Miasteczka mieniły się kolorami, barwami
jak
kwiatów.
Jak jesteśmy przy kwietniu, maju, to warto tutaj wspomnieć, że to jest bardzo fajny czas na wybór tej destynacji na nasze wakacje, ponieważ na przełomie kwietnia i maja odbywa się festiwal kwiatów. Wtedy są rozkładane właśnie te kwietne dywany, są różnego rodzaju parady, są jakieś konkursy na witryny sklepowe, więc jest to świetny, świetny czas, żeby odwiedzić Maderę.
Okej, takie kwiatowe Rio de Janeiro i parady. Dobra, a jeszcze jakieś festiwale? No ja muszę wspomnieć o winie maderyjskim, a jest taki festiwal?
Oczywiście, że tak. Oprócz nazwy Madera jako sama wyspa, no mamy oczywiście słynne wino Madera, które pochodzi właśnie z wyspy Madera. I tutaj na przełomie sierpnia i września organizowany jest też festiwal wina. Więc można nawet wziąć udział w zbiorach. Później są różnego rodzaju też stoiska z winem, z kuchnią regionalną, więc jest to też świetny czas.
Okej, czyli festiwal kwiatów, festiwal wina. Ja pamiętam jeszcze, że mamy na Maderze, nie byłam, ty byłaś, jeżeli byłaś w grudniu lub jakby na pewno o tym słyszałaś.
Tak,
o festiwalu fajerwerków.
Mówisz, tak.
My w maju mieliśmy tego dosłownie na miastkę, bo wtedy odbywał się jakiś konkurs pirotechniczny. I pojechaliśmy na wzgórze nad Funchal, żeby oglądać ten pokaz. Ja już byłam zachwycona, a powiedzieli, że to jest 10% tego, co dzieje się w Sylwestra.
Tak, jest w Sylwestra, warto też być na Maderze. Tutaj odbywa się przepiękny pokaz sztucznych ogni. Warto wspomnieć, że został w ogóle wpisany do listy światowego, do listy rekordów Guinnessa.
No słyszałam o tym i słyszałam, że pobili swój własny rekord kilka lat później, tak, czyli jakby sami sobie byli konkurencją.
Zdecydowanie warto w tym czasie też być na Maderze.
Jak rozmawiałam z lokalnymi przewodnikami, to mówili, że bardzo miło oglądać taki pokaz na przykład z wody. Mamy wtedy możliwość wypożyczenia małej łódki, bo mówimy o Sylwestrze, bo z 30 punktów i to w Funchal, i z amfiteatru przy wodzie, i na nabrzeżu są wystrzeliwane te wszystkie fajerwerki, więc można je obserwować również z wody, jak i z samego miasta.
Dokładnie, tak jak mówisz.
No i przyjemna pogoda w grudniu, także tak. Ten Sylwester, myślę, też przede mną na Maderze.
Ja też bardzo chętnie. No w ogóle na Maderę warto wracać i tutaj odwiedzić ją w różnych okresach. Właśnie ten maj, kwiecień, kiedy wszystko kwitnie. Później mamy wino, później mamy fajerwerki, te święta. No jest, dzieje się przez cały rok.
Okej. Okay. Po tym wszystkim, powiedzmy, żebym trochę zgłodniała. Nic jeszcze nie wiem o jedzeniu, a pamiętam jedno pyszne danie, też charakterystyczne dla Madery, więc wiem, że ty możesz opowiadać godzinami.
Tak, zdecydowanie o kuchni.
O jedzeniu, więc może nie godzinami, ale chwilę opowiedz, żebyśmy trochę zgłodnieli.
Tak, według mnie ogólnie kuchnia portugalska jest jedną z najlepszych na świecie i tutaj bazuje ona na prostych daniach tak naprawdę, ale wszystko jest niesamowicie aromatyczne i tutaj tak samo na Maderze. Są bardzo ciekawe połączenia i myślę, że właśnie o tym daniu mówisz. To jest ryba, pałasz czarny, która występuje tylko w dwóch miejscach na świecie. Jednym z nich jest właśnie Madera. I rybę tą podaje się z bananem i tak. z sosem z marakuj.
Brzmi
no, niesamowity smak.
Niekoniecznie ciekawie, natomiast było, właśnie, było to dobre.
A jadłaś lapasz?
Nie. Albo jadłam, tylko nie wiem.
To lapasz to po polsku skałoczepy, czyli jest to rodzaj takiego ślimaka.
Nie
coś
jadłam.
Coś pomiędzy małżami.
Okej.
Okay. Świetna przystawka. Podawane są grillowane na skwierczącej patelni z sosem czosnku. Znaczy takim,
czy coś takiego jak mule?
Tak by... Coś takiego jak mule, tak. Jemy je gdzieś tam z tą skorupką. Możemy skropić cytrynką.
Znaczy do skorupki nie jemy, nie?
Nie. Okay. Skorupki nie jemy. Jemy to, co jest w skorupce. Natomiast niesamowita przekąska, niesamowicie aromatyczna.
Ja pamiętam wołowinę nadzianą na...
Tak.
Na patyk, jak szaszłyk i wsadzaną.
Tak, dokładnie. I grillowaną. No jest nacierana gdzieś tam przyprawami, oliwą i grillowana i podawana właśnie. I często jest podawana z lokalnym chlebkiem. To
tak,
jest
właśnie jadłam
kako.
Ją w górach, gdzie zboczyliśmy z drogi. Przewodnik znał lokalnego pana, takiego już dobrze po 70 albo nawet więcej. Madera go pewnie zakonserwowała. Tak. I to była zupełnie boczna droga, która już jest omijana. On miał taką małą chatkę i tam właśnie przyrządził nam tą wołowinę z takiego pieca opalanego drewnem, Więc ten smak zapamiętam do końca. Dla mięsożerców, tak. Dla mięsożerców jak najbardziej. I tak jak mówisz, chlebek, wołowina, tak, która zupełnie nie jest twarda, zupełnie inaczej smakuje jak u nas. Oni mówili, że jest to szczęśliwa wołowina, więc było pysznie.
Mam nadzieję, że każdy jest szczęśliwy. Tak. Więc tak, jeszcze wracając do kuchni, co można? No to oczywiście bazuje na rybach, owocach morza. Oprócz słynnego połasza mamy ośmiornice i one naprawdę są niesamowicie przygotowywane, albo też grillowane, albo w takich kociołkach na oliwie. Co jeszcze warto zjeść? To zupa pomidorowo-cebulowa z jajkiem. Z jajkiem w koszulce. Proste, a naprawdę przepyszne. Jak jesteśmy przy jedzeniu, to warto powiedzieć o napojach.
Dobra, mów zatem.
Już wspomniałyśmy o maderze, czyli o winie. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć o drugim takim najsłynniejszym trunku, czyli o ponczy. Mhm. Jest to rodzaj rumu z sokiem albo z pomarańczy, albo z marakuji. Jest wiele w ogóle różnych odmian ponczy. Słodzona z takim syropem z melasy, z trzciny cukrowej. Ale co jeszcze, to są taki lokalny napój brisa. On mm-hmm. jest gazowany, mm-hmm. gdzieś to w puszkach, ale bardzo fajnie smakuje, tak orzeźwia. I też o smaku właśnie marakuji.
Coś, czego nie znajdziemy w Europie.
Nie, tego nie znajdziemy mm-hmm. w Europie, tylko na Maderze. Więc po ten smak też warto się tam wybrać. Ale jest jeszcze jeden taki drink. To jest Nikita.
O, chwytliwa nazwa.
Tak, chwytliwa nazwa. Jest to piwo bezalkoholowe. Jest tam sok z ananasa i może być wzbogacona gdzieś tam z sokiem jeszcze z marakuji i lody waniliowe do tego. Jest to taki, powiedziałabym, wow, troszeczkę shake, więc mm-hmm. naprawdę świetnie smakuje. Mm-hmm. W wersji alkoholowej może być jeszcze wino i piwo alkoholowe. I to jest taki na Maderze często drink właśnie dla pań, dla kobiet.
Jasne, Nikita.
Nikita.
Widać, że bazują na tym, co mają na wyspie i czerpią tak. z dóbr tak naprawdę, no bo transport na Maderę czegokolwiek jest zupełnie zbędny i tak jak
tak,
mówisz...
wszystko swoje, owoce, warzywa.
Dlatego to dokładnie. Tak smakuje, tak? To jest... Tak. W super okolicznościach dojrzewa.
Ciekawostek jeszcze, gdzie możemy wypić świetną Nikitę, to jest bar w Kamara do Lobosz. Mhm. To jest bardzo urokliwe miasteczko, do którego też warto pojechać. Tam jest taki bar, który jest założony przez wujka Cristiano Ronaldo.
To bardzo ciekawe.
I tam też znajdziemy różne pamiątki, zdjęcia aktualne i mniej aktualne właśnie z młodości Cristiano.
Czyli południe, wracamy do klifu, miasteczko,
tak.
pijemy bezalkoholowego albo alkoholowego drinka u wujka Cristiano Ronaldo. No brzmi jak film.
Tak.
Super, przeniosłaś nas do filmu chwilowo, bo naprawdę brzmi to jak scenariusz. Słyszałam też o biegunie ciepła. Możesz mi podpowiedzieć?
Na południu jest takie miasteczko, Ponta do Sol, które właśnie nazywane jest biegunem ciepła, bo praktycznie kiedy byśmy tam nie pojechali, jest piękna, słoneczna pogoda. Miasteczko bardzo urokliwe, z kilkoma ładnymi punktami widokowymi, z bardzo ładną plażą. Ale to, co warto zrobić w tej okolicy, to wodospad aniołów.
Wow, brzmi ciekawie.
Jest to niesamowite miejsce na mapie Madery. Wodospad spływa z zbocza góry na drogę. Więc możemy ją użyć też jako bezpłatną myjnię samochodową, albo po prostu wziąć...
Czyli normalnie ruch samochodowy się tam odbywa.
Tak, normalnie można tam podjechać samochodem, można przejechać przez ten wodospad, można zostawić samochód i zrobić sobie naprawdę świetne zdjęcia, albo wziąć orzeźwiający prysznic.
Czyli dalej film.
Dalej jesteśmy w filmie, dokładnie.
Gdzie dalej kierujemy nasze kroki?
Możemy się skierować do miasteczka Maddalena do Mar. Urokliwe miasteczko z piękną plażą. Znajduje się tutaj około 1,5-kilometrowa ścieżka wzdłuż plantacji bananów, więc jest to miejsce bardzo ciekawe.
Banany na Maderze są takie małe, prawda?
Tak, małe i rosną praktycznie wszędzie. Możemy je nawet spotkać na skrzyżowaniach czy na rondach. Nie? Wszędzie są banany.
Okej, okay. Jedziemy dalej.
Jedziemy dalej i to myślę, że na najbardziej zachodnie wybrzeże, czyli do punktu Ponta do Pargo. Jest to takie miejsce przepiękne widokowo. Znajduje się tu latarnia na wysokości 300 metrów metrów nad poziomem morza. No nie muszę mówić, że stąd roztacza się niesamowity widok właśnie na klify schodzące pionowo do
oceanu.
Czyli też
taki bardziej surowy krajobraz?
Znaczy jest surowo, może nie będzie już takiej zieleni, ale nie jest to Półwysep Świętego Wawrzyńca. Nie, nadal gdzieś tam mamy zalesione tereny. Nie zalesione, tylko morze z trawą, tak bym powiedziała, i dalej gdzieś tam ten klif nam spada pionowo do oceanu.
To chyba też takie widokówkowe miejsce, często odtwarzane na folderach.
Zdecydowanie. Zdecydowanie tak, ale tu można troszkę powiedzieć, że to jest taki troszkę koniec świata Madery, bo tak naprawdę pójdziemy do sklepu, gdzie na półkach sklepowych może już nie być towaru. Mimo wszystko, że jest to niewielka odległość tak naprawdę, bo z Funchal to jest około 100 kilometrów, a możemy się poczuć jak na takim krańcu świata.
Na krańcu świata. Czy z zachodu jeszcze gdzieś zabierzesz naszych widzów i mnie?
Myślę, że tak. Warto. Niedaleko jest z tego miejsca do takiego punktu widokowego na wodospad kolejny. Oczywiście, bo Madera słynie z wodospadów, które gdzieś tam spływają sobie przy drogach.
No właśnie tak mi się wydaje. Pozwól, że wejdę ci w słowo. Jak podróżowaliśmy jeepami, to dało się widzieć te wodospady tak naprawdę...
Co krok.
Co krok, jak naturalne zbiorniki wodne, że tak powiem, spadające ze skał. I co jakiś czas faktycznie one występowały.
Dokładnie, więc dla fanów wodospadów Madera będzie kierunkiem topowym. Więc z tego punktu jedziemy do punktu widokowego na wodospad Garganta Fonda się nazywa. Piękny wodospad spływający też z dużej wysokości, ale dalej pokierowałabym jeszcze w stronę północną. Tutaj mamy miasteczko, taka wioska tak naprawdę, Ajada da Cruz.
Okej, czyli objechaliśmy z powrotem południe, zachód i jesteśmy znowu na północy.
Wracamy, to jest północno-zachodnia część miasteczko. Słynie z kolejki, ale jest ona nietypowa, bo jest to kolejka, która ma 98 stopni nachylenia, więc ona praktycznie pionowo zjeżdża w dół z klifu. No przy wietrze może być roller coaster. No, mi się udało doświadczyć takich dosyć dobrych warunków, czyli nie wiało, ale jest to na pewno przejażdżka pełna wrażeń.
A ile trwa taka przejażdżka?
To jest około 5 minut.
Okay, a wystarczy,
bo naprawdę takie nachylenie to jest klif około 500 metrów, więc w dół zjeżdżamy. Co jest też piękne, to jest na końcu, jak już zjedziemy tą kolejką, to jest ścieżka, która biegnie wzdłuż oceanu. Jeżeli gdzieś tam te fale się nam odbijają od brzegu, tworzy się taka poświata. To jest, super wygląda, zwłaszcza gdzieś tam przy zachodzącym świetle. Przepiękne zdjęcie można
zrobić. Okej, to notuję w głowie, że muszę przejść się szlakiem przy Wawrzyńcu, że tak to nazwę. Tak. Muszę przejechać się tą kolejką.
Zdecydowanie tak.
I wspomniałaś wcześniej, wróciłabym chwilę jeszcze do tych lewat. Czy mamy jakieś najsłynniejsze, najbardziej popularne?
Tak, no jak już mówiłyśmy, lewat jest bardzo dużo, więc wszystko zależy od tego, jak na dużo możemy sobie pozwolić, tak? Czy wybierzemy lewadę taką spacerową, bo taka na przykład będzie lewada Balcoes. To jest około 1,5 kilometra, więc to jest naprawdę super spacerek. Jesteśmy w części centralnej wyspy i tutaj zobaczymy oczywiście po drodze lasy wawrzynowe, a na końcu czeka nas przepiękny punkt widokowy, z którego roztacza się widok na właśnie najwyższe szczyty, czyli Pico Ruivo i Pico Arieiro.
Ja chciałabym jeszcze usłyszeć i podpowiedzieć naszym widzom coś o plażach, bo mówiłyśmy o hawajskiej czarnej plaży, mówiłyśmy, że przewaga jest plaż kamienistych, ale wspomniałaś, że powiesz mi o czymś jeszcze, więc chętnie posłucham.
Możemy się wybrać, jak właśnie byłeś przy Świętym Wawrzyńcu, jak się zmęczymy już trekkingiem, to jest taka urokliwa plaża, Praina się nazywa, i jest to plaża również piaszczysta. Jest ciemna, ale piaszczysta, z pięknym widokiem. Jeżeli jesteśmy fanami plaż piaszczystych, to warto też się wybrać do miasteczka Machico albo do Kalety. Tam mamy też dwie sztucznie usypane plaże z piasku z Maroka.
Czyli piasek biały już, taki
żółty.
Żółty, dla naszego oka znajomy.
Dokładnie.
Czyli znowu różnorodność.
Tak, natomiast przy plażach jeszcze myślę, że warto wspomnieć o plaży Praia Mayata. Mhm. To jest na północy blisko miasteczka Porto da Cruz, która jest popularna wśród surferów. Jest to przepiękna plaża.
No niemożliwe, jeszcze surferzy na Madarze, tak, tego jeszcze nie było.
Więc jest to przepiękna plaża i jest kamienista. Kamienie są naprawdę ogromne, ale jest też widok na taką słynną skałę. To jest Orla Skała, więc przepiękny widok na ten zielony klif.
Pozostając przy plażach, przypomina mi się jeszcze plaża w samym Funchal, bo pamiętam, że tam plażowiczów widziałam.
Tak, jak najbardziej.
I tam też możemy chwilę odpocząć, prawda?
Tak, możemy tam również odpocząć. Ciągnie się też bardzo fajny deptak z Funchal do miasteczka Kamara, więc możemy od razu po plażowaniu zrobić sobie spacer. Natomiast jeszcze w kwestii plaż jest miasteczko Santa Cruz.
I tam właśnie mieszkałam.
Ja też. Więc tam też jest ciekawa plaża, jest kamienista, ale z niej możemy obserwować startujące i lądujące samoloty.
Tak.
Tak samo z Machico.
To też było ciekawe. Jak się ma odpowiednie buty, to da się wejść tymi kamieniami do wody, ale niezbyt daleko, bo wiadomo, że prąd jest silny.
Tak, no jest to jednak ocean, więc trzeba uważać.
Więc plażowo wybierzemy się tam, gdzie proponowałaś.
Zdecydowanie tak. Będąc na północy, tak jak mówiłyśmy o tej plaży Praia da Mayata, jeszcze warto swoje kroki skierować w jedno takie miejsce. To też jest wodospad. Przepiękny wodospad spływający właśnie z góry to jest Veu da Noiva, czyli tak zwany Welon Panny Młodej.
Jakie piękne nazwy.
Tak,
no,
jest
Welon
nawet tutaj
Panny
związana
Młodej.
Legenda z tym wodospadem. Podobno w tym miejscu Pannie Młodej spadł welon, bo tutaj poślubiła nie tego wybranka, którego wybrali dla niej rodzice. Natomiast przepiękny punkt widokowy właśnie na ten wodospad, na to klifowe północne wybrzeże. I tutaj na tym punkcie widokowym możemy też spotkać najsłynniejsze kwiaty, tak naprawdę symbol Madery, czyli strelicję.
Jeszcze właśnie o nich nie wspomniałyśmy, nie wiem jak to się wydarzyło. Tak.
Ja też nie wiem, bo to jest tak naprawdę symbol, przepiękny kwiat i do tego jeszcze na klifie.
Tak, więc te strelicje możemy spotkać praktycznie wszędzie, ale...
Zdecydowanie tak. I nie tylko w tym okresie wiosenno-letnim, ale tak naprawdę kwiaty kwitną tu przez cały rok. A więc w tym okresie listopad, grudzień jak najbardziej kilkanaście strelicji widziałam na wyspie.
Dobrze, powoli kształtuje mi się cały obraz Madery. Mam bardzo gruby przewodnik w głowie. Myślę, że już wszystko, chyba że powiesz po twojej minie, widzę nie, to jeszcze Magda nie wszystko.
Jeszcze jest jedna rzecz, o której bardzo chciałabym wspomnieć, bo to jest takie miejsce, które pojawia się chyba we wszystkich przewodnikach, we wszystkich gdzieś tam zdjęciach, jak wygooglamy sobie Maderę, pojawia się takie piękne północne wybrzeże klifowe i jest taki niesamowity punkt, nazywa się São Cristóvão, z którego roztacza się właśnie widok na te hawajskie klify.
Okej. Ale jak już chcemy powoli pakować walizkę i wracać do naszego kraju, to do walizki chcemy coś włożyć zapewne i przywieźć z tej Madery, więc podpowiedz mi, naszym widzom, czego nie wzięłam, co mogłabym kupić.
Każdy lubi coś przywieźć z podróży, więc oprócz magnesów, które oczywiście
chciałam
są standardem z każdej podróży, ja też uwielbiam przywozić magnesy. Myślę, że warto tutaj przywieźć likiery. O tym nie wspomniałam, bo jest jeszcze taka Dolina Zakonnic, która słynie właśnie z wyrobów z kasztanów. I stąd właśnie wywodzi się też likier kasztanowy, który warto przywieźć, bo jest taki dosyć niespotykany. Oczywiście mamy słynną ponczę, mamy wino Madera, które jest niesamowite. Możemy przywieźć z Madery wyroby z korka. Przepiękne torebki.
Z korka?
Tak.
Myślałam, że się przysłyszałam. Dobra.
Jest takie korkowe, z naturalnego korka. Tak.
Dobra, to zapisuję na listę.
Przepiękne wełniane sweterki. Jak jest zimno na Maderze, nie mamy czegoś ciepłego, no to też możemy sobie taki sweterek sprawić.
Okej, czyli wiem, co spakować do walizki. Wiem, myślę mniej więcej, jak się przygotować, bo o tym już wspominałyśmy, że warto wybrać odzież różnorodną, w zależności też od tego, kiedy jedziemy na Maderę?
Myślę, że niezależnie od tego, kiedy jedziemy, bo tutaj czy to latem, czy wiosną, jesienią, ta pogoda tak naprawdę co 5 kilometrów może być inna,
wiosenna.
Bo tutaj mamy kilka mikroklimatów tak naprawdę. Więc o każdej porze roku warto mieć ze sobą coś ciepłego, coś przeciwdeszczowego, wygodne buty.
To i strój kąpielowy.
I strój kąpielowy, jasne. Oczywiście.
Ja byłam na Maderze tydzień. Było to bardziej, tak jak mówiłyśmy, dla leniuchów, ale również aktywnie jeepami, więc trochę zwiedziłam, ale twoja wiedza jest ogromna. Przejechaliśmy Maderę wzdłuż i wszerz, dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Skąd ty tyle wiesz, Sylwia? Jakby, ile tam byłaś? Już kiedy wiem, ale no, podziwiam za wiedzę, tak. Więc może podpowiedz
bardzo,
naszym
bardzo
widzom.
Bardzo mi miło, że tutaj udało mi się sprzedać ciekawe informacje, tutaj zaprezentować. A skąd wiem? No oczywiście jestem sprzedawcą w biurze podróży i taka, więc na co dzień tutaj oferuję, proponuję Maderę. Natomiast też przygotowywałam się dosyć tak konkretnie do wyjazdu, bo jestem taką osobą, która lubi mieć wszystko rozplanowane, więc tak naprawdę ułożyłam nam trasę od pierwszego do 12 dnia, całe dnie wypełnione atrakcjami i objechaliśmy wyspę wzdłuż i wszerz. Myślę, że jeszcze o wielu punktach nie wspomniałam, ale o Maderze naprawdę mogłybyśmy rozmawiać godzinami, więc myślę, że na dobry początek
dobra,
to nam wystarczy.
To zrobimy tak, że ja wrócę w grudniu w Sylwestra i wtedy się spotkamy.
Oczywiście,
i jeszcze raz
jeszcze
porozmawiamy.
Jeszcze raz porozmawiamy, wymienimy się doświadczeniami, pewnie.
Jasne. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Było przecudownie i do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
To już wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!